Niejednokrotnie te wydarzenia wszystkie dla dzieci to są dzisiaj taką abstrakcją, to jest jak gdyby nienormalne, jeżeli się mówi o kartkach, że po prostu, że te kartki były i na te słodycze, mało na te różnego rodzaju tam wyroby, mąkę i tę żywność. No ja się spotykam z taką wypowiedzią, no to jak wyście żyli w tamtych czasach? A my mówimy, a żyli my, tworzyli my, zabiegali my, że to wszystko jakoś szło w taki sposób, czego my doczekali teraz, że możemy to sobie swobodnie opowiadać i spłacać ten dług i informować o tym wszystkim, co było i jak było.
Pan uważa to za spłacanie długu?
Ja też korzystałem w tych niegdyś czasach, akowcy nam opowiadali, informowali, instruowali niejednokrotnie, jak to trzeba w czasach stanu wojennego działać. I ja teraz uważam, że skoro mnie to po prostu przekazano i mnie to tym zaszczepiono, to ja teraz mam obowiązek nie schować tego do gdzieś tam do zakamarku, tylko przekazywać to dalej. Pamiętam na przykład, jak tacy frontowi jeszcze żołnierze z Monte Cassino chodzili też po szkołach i opowiadali i mi mówili. Oni opowiadali swoje dzieje o wojnie tej II wojnie światowej, a ja opowiadam swoje dzieje o tej, no może nie wojnie, ale też ważnych wydarzeniach z lat 80.
Chodźcie tu bliżej, nie bójcie się. To jest klasa czwarta.
Ja.
A przepraszam, piąta, ale widzę Dawida.
I troszkę szczęśliwość.
Pan Maria mówił nam o stanie wojennym, jak było dawniej. I jak żyli i w jakich sytuacjach się znajdowali. Nie mogli iść tak po prostu iść do sklepu i coś kupić, tylko musieli mieć specjalną kartkę wydaną, która była ważna przez miesiąc.
I w pracy ją dostawali.
Ja na przykład lubię, kiedy mój dziadek mi opowiada o różnych rzeczach, takich dawnych. Mi mama mówiła dużo na temat stanu wojennego i babcia, że wtedy trzeba było mieć cały czas takie przepustki. Nie można było wychodzić wieczorem z domu, chyba że miało się przepustkę z imieniem i nazwiskiem, że w takich większych miastach jeździły nawet czołgi, sprawdzały, nadzorowały, że było trudno wtedy, ciężko.
Potraficie sobie to wyobrazić?
No nie za bardzo.
Pan Marian opowiadał nam też, że wcześniej rano przychodzili po tak dwóch, trzech ludzi i kontrolowali dom. Strych nawet, grzebali w pościelach, w szafkach, w kuchni, wszędzie. A nie wiedzieli o tym, że krzesło mają drugie dno i właśnie na niektórych rzeczach siedzieli.
Jak zastał pana stan wojenny?
W Krakowie byliśmy, no akurat my pojechali na giełdę samochodową. Ja, bratanek, jeszcze tak jedno sobie pojechaliśmy na giełdę do Krakowa. Ale tak już jadąc w pociągu, pojechaliśmy przed północą, że jeszcze my nie wiedzieli. Była wcześniej mowa już w czwartek, w piątek na przykład do mnie dotarło, żeby sobie zatankować samochód, bo mogą być jakieś niespodzianki czy tego, żeby się przygotować, że mogą być jakieś niespodzianki. Ale bynajmniej do mnie, do tego działacza jakiegoś takiego, może niższego szczebla, no nie dotarło jeszcze to, że to będą takie wydarzenia. I stan wojenny mnie zastał w Krakowie. Wróciliśmy jako tako, oczywiście tam były te całe, to obwieszczenie o stanie wojennym i ten dekret i to wszystko przez Jaruzela w radiu stale głoszone. Byliśmy tam niedługo na tej giełdzie, było tam właśnie takie poruszenie i taka niepewność, a co to będzie, a jak to będzie i tego. Wróciliśmy do Rzeszowa i taki niepewny przychodzę do domu, przychodzę pod blok, tak się rozglądam, no bo wiem, że i w domu tam choć co miałem i tu się słyszy o tych internowaniach, o tym tego, co będzie ze mną, skóra na człowieku zaczyna drżyć, ale podchodzę do domu i proszę pani, tam wysłał takiego sąsiada, żeby zobaczył, no niby nic i w domu mi dopiero mówią, że był policjant i dwie osoby pytali o mnie i na tym się skończyło. No wyjechał do Krakowa i na tym się skończyło. I do dzisiaj nie wiem, kto to był. Ani z IPN-ów tych dokumentów nie mam w dokumentach, ani nic. I nie wiem, kto to był. Niemniej jednak od tego czasu miałem spokój z jakimś prześladowaniem. Dopiero się zaczęła ta gehenna na drugą rocznicę podpisania umów sierpniowych Solidarności. Dopiero tydzień przed 31 sierpnia 82 roku, dopiero w ten czas rewizje, przesłuchania, wzywania w szkoły i tak dalej. Później te w Rzeszowie ta wielka taka manifestacja, co była, i ta gonitwa, to rozpędzanie przez tych zomowców i przez cudzoziemców, no to było, to widzę, jak gdzieś, jak całe za tymi ludźmi od Fary, z placu Fary gonili aż na osiedle Pułaskiego, jak te dymne świece, te petardy były rzucane na balkony, grożone takie, no. I później dopiero się zaczęła te rewizje w szkole, w domu. Przychodzili rano przed szóstą, za pięć, za dwie, szósta. I pod kątem przestępstw gospodarczych mają przeszukać mieszkanie. Po przeszukaniu mieszkania poszli jeszcze na Stryszek, poszli jeszcze do komórki i do samochodu. Oczywiście znaleźli jakieś wycinki z gazety, z obcej gazety zagranicznej, jakieś konserwy, no to od razu komentarze, wybrzydzania, a jak to się takim dziaczom powodzi, a to ekstrema, a to, a tamto. I poszli do samochodu, jeszcze na rewizję do samochodu. I proszę pani, no tak tu tam zagląda po tych kieszoneczkach, skrytkach i w końcu między siedzeniami przed nimi, tak na tej półeczce, była taka karteczka, co miałem zapisane na nie, co mam choć gdzie załatwić potrzebne sprawy do domu. I na tej karteczce było między innymi napisane słowo, tak nie za bardzo czytelnie, Kolczyk. A miało to znaczyć Korczykowski, z którym to działaczem miałem się spotkać. I proszę pani, i on dorwał tę kartkę, i pokazuje mi i się mi pyta, co tu pisze, co tu pisze. A ja mówię, Kolczyki. A on się tak zastanowił, a co to ma wspólnego? A bo miałem z córką jechać na przekłucie uszu. Proszę pani, została od sprawy odstąpione. Ale do dzisiaj jestem przekonany, proszę pani, że zgodnie z Ewangelią, jak ten Duch Święty nad człowiekiem działał, no, że i taka bystrość tego, takie nie zająkanie się, tylko taka stanowczość powiedzenia do tego stopnia, że został odstąpiony od sprawy. Jestem pewny, że widocznie się Panu Bogu ta robota podobała, skoro wiele takich przypadków w taki sposób zostało podczas rewizji, podczas innych przemieszczania się tych punktów kolportażowych, które tu organizowałem. Jakoś byłem chroniony, co do dzisiaj dnia dziękuję Bogu za tą jakąś ochronę i za tą opatrzność Bożą. I to trzeba mówić. No, tak jak powtarzam, to, że człowiek się składa nie tylko z tego składnika cielesnego, tylko czy się to komu podoba, czy nie, z tych dwóch składników, z tego cielesnego i duchowego. I wiem, że to mi było pomocne, wyznając oczywiście ten składnik duchowy, dowartościowując.